Regaty z Europy do Brazylii szlakiem kawy w tym roku z udziałem polskiej załogi Gutkowski-Marczewski. Zapraszam, Anna Rembas. Transat Jacques Favre, czyli wyścig dwuosobowych załóg, rozgrywany jest od ponad 20 lat i bezpośrednio związany jest z handlem łączącym Europę i Amerykę Południową. Uczestnicy pokonują podobny dystans, jaki wieki temu przemierzali żeglarze transportujący kawę.
No ja przede wszystkim będę się starał płynąć jak najbardziej na zachód w kierunku od wysp Zielonego Przylądka. W tym miejscu zaczynamy mijać równik. To jest strefa konwergencji, jest mniej więcej na wysokości 7-8 stopnia szerokości geograficznej, więc tutaj jakby jest miejsce do minięcia. To dla nas jest taki główny równik. Na samym takim prawdziwym równiku na równoleżniku zero już jest wiatr południowy pasa, to o tej porze roku. Później wzdłuż tutaj cypla brazylijskiego aż do mety wzdłuż Brazylii do Itadzi. Ten akwen tutaj znany jest z tego, że nie ma wiatru. Są albo burze, albo brak kompletny wiatru. Czasami schodzą też układy niskiego ciśnienia, na którym właśnie będzie można troszeczkę nadrobić. Natomiast tutaj się prawdopodobnie rozegra walka o pierwsze miejsce wśród zawodników klasy IMOCA.
Polacy Zbyszek Gutkowski i Maciej Marczewski wystartują w IMOCA Open 60 na jachcie Energa, najnowocześniejszej jednostce regatowej tego typu w naszym kraju i jedynej we wspomnianej klasie. Kilka tygodni temu na targu rybnym żegnali się z gdańszczanami.
To przywiozą na pewno dobrą kawę i dobre miejsce.
W Gdańsku pożegnanie żeglarzy odbyło się w deszczu, a mimo to chętnych do obejrzenia łódki nie brakowało.
To jest to w tej chwili najnowocześniejsza jednostka, począwszy od tego, z czego jest zbudowana, czyli z kompozytów węglowych, przez elektronikę, elektrykę, żagle, olinowanie, miękkie, stałe. Całkowity top i dorównuje on wszystkim łódkom w tej klasie na świecie.
I z jaką szybkością może płynąć ta łódka?
A to wszystko zależy, no ile się chce ryzykować. Tutaj ja najszybciej tym jachtem jechałem 33 węzły, płynąc samotnie i bijąc rekord północnego Atlantyku, no w wakacje, które właśnie minęły.
Maciej Marczewski. Akurat we wcześniejszych naszych wspólnych projektach układało się tak, że byłem odpowiedzialny za przygotowanie techniczne łódki do regat Veluxa, do regat Vendée Globe. Teraz tak samo też część tych obowiązków wykonywałem, bo wiadomo, że nie ma potrzeby, stąd też taka decyzja zapadła, że najlepiej pracować z kimś, kto już bardzo dobrze zna łódkę.
Tylko teraz jako...
Jako drugi skipper, dokładnie. Specyfika regat takich na tych łódkach, regat oceanicznych jest taka, że zawsze się może coś popsuć, a wiadomo, że elektronika to jest dość wrażliwy element tego wszystkiego. Myśmy po tych regatach wymienili po prostu cały system nawigacyjny na nowy i również wszystkie połączenia elektroniczne uległy zmianie lub modyfikacji. Miejmy nadzieję, że teraz będzie dobrze, ale ponieważ jest to poddawane ekstremalnym przeciążeniom w ekstremalnych warunkach, to dopiero morze zweryfikuje. Na razie wszystkie próby morskie, testy, które mieliśmy, gutka rekord przez Atlantyk pozwala nam myśleć o tym, że to wszystko poszło w dobrym kierunku i działa tak, jak trzeba.
To nie jest finansowanie na raz, tylko to jest wiele lat sfinansowania. Najpierw nauczenia się zdobyć odpowiednie kwalifikacje, żeby w ogóle taką jednostką móc pływać po oceanach, a tego nie jestem w stanie policzyć. Nie wiem, czy ktoś by w stanie był policzyć, bo to są koszta zaczynające się od 20 lat wcześniej.
A to jest zabezpieczenie przeciwburzowe?
Dlatego, że łódka jest zbudowana z karbonu, ona bardzo dużo generuje ładunków elektrycznych i udało nam się przy współpracy z mechanikiem lotniczym zamontować tak zwane rozpraszacze elektronów, które mają zapobiegać skupianiu się w niewłaściwym miejscu i potem generowaniu tak zwanych prądów błądzących po całej łódce, które zakłócają skutecznie pracę elektroniki, a zwłaszcza autopilota.
To wtedy też mogło być przyczyną?
Być może, ale myślę, że to za daleko idący wniosek. Cieszymy się, że udało nam się to zastosować i parę też innych rozwiązań, które na co dzień można spotkać w samolotach, w jednostkach latających. Długość, czyli 18 metrów, 60 stóp i głębokość, zanurzenie, czyli 4,5 metra. Natomiast to, czy tam są, zapewne widziała Pani, z jedną nadbudówką, z dwoma nadbudówkami, te kształty się zmieniają, ten sposób zagospodarowania kokpitu jest inny. To już jest dowolność, która jest pozostawiana konstruktorom i budowniczym łódki i oczywiście wymaganiom skipera.
W tym roku na starcie pojawiły się 44 łódki, podzielono je na 4 klasy. Wśród nich dominują jednostki Open 40, a obok nich w szanki staną jachty klasy Imoca Open 60 oraz jednostki wielokadłubowe, tak zwane trimarany. Wszyscy najpóźniej jutro lub w piątek wyruszyć mają z francuskiego Havru i pokonać trasę o długości prawie 6000 mil z metą w Brazylii. Zwycięzcy spodziewani są na niej około 25 listopada. Gutkowski i Marczewski przed wyjazdem do Francji mówili, że to dla nich niezwykle ważna impreza z kilku powodów. Przede wszystkim chcą godnie reprezentować Polskę oraz jak najlepiej przygotować się do okołoziemskich regat Barcelona World Race, które odbędą się w przyszłym roku. Udział w Transat Jacques Fabre wymaga od nich nie tylko wysokich umiejętności, ale i perfekcyjnie przygotowanego sprzętu. Chcemy zaprezentować się jak najlepiej i uzyskać dobry wynik, powiedział Zbyszek Gutkowski. Dlatego na pokładzie będzie tym razem dyrektor techniczny jachtu, właśnie Maciej Marczewski, Świstak. Polacy bardzo serio podeszli do swojego występu. Świadczy o tym choćby fakt, że na ich jachcie zastosowano instalację neutralizującą oddziaływanie wyładowań atmosferycznych, dotychczas znaną z samolotów pasażerskich. Te ładunki mogą wpływać na pracę urządzeń elektronicznych i kompasu, bo powstaje pole magnetyczne, mające wpływ na sygnał elektroniczny. Nie ma to znaczenia na jachcie, który ma na przykład metalowy kil, ale w przypadku całkowicie węglowej jednostki, jaką jest Energa, trzeba to brać pod uwagę, powiedział Gutkowski. Czy w związku z tym jacht jest pewny? Pytam o to Zbyszka Gutkowskiego.
Pewności w 100% to nigdy nikt nie może mieć, ponieważ to jest sprzęt naszpikowany bardzo mocno różnego rodzaju elektroniką i tutaj zawsze istnieje jakiekolwiek ryzyko. Natomiast po ostatniej imprezie Vendée Globe łódka przypłynęła 2 razy Atlantyk, raz w tempie rekordowym, gdzie płynąłem samemu, wszystko doskonale działało. Nikt nie może jej lepiej wyposażyć niż ja sam, więc ja i Maciej Marszewski tuningowaliśmy tak, żeby jeszcze lepiej działała niż poprzednim razem. No i ja do tej pory jestem bardzo zadowolony, wszystko jest jak w najlepszym porządku.
A to jest ta łódka, która pływa właśnie w Vendée Globe, rozumiem, tak?
To jest ta łódka, która pływa w Vendée Globe, ale przyczyna wycofania się to nie była spowodowana łódką Energa, tylko niedziałającym jednym z sprzętów elektronicznych, to jest cała przyczyna. Nic się nie zmieniło, to jest tak samo jak przy każdych poprzednich moich startach w regatach, czy dookoła świata, czy przez oceany. Wodę zasilamy z oceanu, odsalamy i potem jest zdatna do picia. Jeśli chodzi o pokarm, o jedzenie, biofilizowane, z polskiej firmy, bardzo sprawdzone, smaczne, polecam wszystkim.
Ile mil morskich przed Wami, jeżeli chodzi o te regaty?
Około 6000 mil, z Le Havre do południowej Brazylii.
Ile czasu?
Jest kalkulowana, oczywiście tylko kalkulowana, trasa na pokonanie około 20 dni.
A ile załóg będzie startowało?
44 łódki. 44 łódki w naszej klasie, 10. Wszystko dlatego, że najlepsi żeglarze się po prostu sparowali i teraz takie duety właśnie będą brały udział. Nie pojedynczo.
To są trudne regaty?
To są bardzo, bardzo trudne, z dużą historią. Jest to 11. edycja, trwające regaty od 20 lat. Główna impreza tego kalendarza, tego roku. Tak, Rzekwap to są regaty od samego początku zrobione tak, żeby można było płynąć w 2 osoby. Czyli teoretycznie łatwiej, ponieważ jest możliwość przespania się, bo nie zostawiamy jachtu bez kontroli, bo zawsze jest druga osoba na czuwaniu. Serdecznie wszystkich zapraszam do śledzenia naszych ruchów na trasie. Transat Rzekwap na naszej stronie polishoceanracing.com.pl i też na stronie energasailing.pl. Także serdecznie zapraszam i trzymajcie kciuki.
Tremy chyba pan nie czuje już żadnej.
Trema to może słowo, bardziej obawa i strach, ale to zawsze jest jakiś mały, taki delikatny przed samym startem. Teraz jeszcze jest sporo czasu, także jeszcze to musi do nas dotrzeć, że startujemy w regatach po oceanie, który zawsze był, jest i będzie niebezpieczny dla nas ludzi. To jest nie nasze środowisko, my jesteśmy tam intruzami, to każdy, który pływa po oceanach, o tym doskonale wie.
Zbigniew Gutkowski to pierwszy Polak, który wziął udział w prestiżowych regatach samotników Vendée Globe, a niedawno zajął pierwsze miejsce w regatach Baltic Polonaise Cup, ustanawiając przy okazji nowy rekord trasy. Do tej pory Gutkowski ukończył 2 wyścigi okołoziemskie, załogowy The Race i Velux 5 Oceans. Na tym drugim odniósł wielki sukces, mimo awarii jachtu i 2 poważnych kontuzji zajął rewelacyjne 2. miejsce. Wróćmy więc do tamtych momentów.
Ale były takie momenty, które też nie dość, że miałem awarię, to jeszcze były awarie związane z kontuzją po prostu, która mi dolegała. Miałem rozciętą mocno głowę.
No właśnie, jak to
lęk
jest?
Lęk o życie w tym momencie, że nie wiem, czy zdążę zatamować krwawienie, zanim stracę przytomność.
A jak to się
stało? Połamane żebra, no mnóstwo tego było. Po prostu wypadek. Często to jest, się zdarza, że po prostu człowiek zapomina o tym, że jest sam na oceanie, jest niebezpiecznie i po prostu zwykłe zapomnienie się. I to też tak się zdarza.
Czyli wszystko się dobrze skończyło, no bo rozmawiam teraz z panem.
No wszystko się skończyło, uważam, bardzo dobrze. No, drugie miejsce na mecie w La Rochelle, w regatach dookoła świata, gdzie tak naprawdę tylko potęgi żeglarskie wcześniej tylko brały w tym udział, a tutaj po raz pierwszy Polak się znalazł i jeszcze na drugim dobrym miejscu, no to jak to określić? Chyba dobrze.
Trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby uprawiać taką dyscyplinę sportu?
Tani sport to nie jest, to jest prawda. Natomiast nie należymy jako Polska do biednych krajów, także spokojnie możemy też już promować naszą flagę za pośrednictwem właśnie tego sportu. Możemy brać przykład chociażby z najbliższych sąsiadów, no, z krajów Europy Zachodniej, gdzie też jest piłka nożna i wiele innych ważnych sportów, ale żeglarstwo jest postrzegane prawie jak sport narodowy. I jakoś tam jest ta możliwość. U nas myślę, że też. U nas trzeba po prostu chyba, nie wiem, przedstawić to, wyjaśnić. Też technologia poszła bardzo mocno do przodu, że też żeglarstwo jest dużo bardziej atrakcyjne dla widza. Także powinno być dobrze.
Pana pierwsze kroki, pierwsze rejsy, pamięta pan, kiedy pan trafił na łódkę pierwszy raz? Kto pana zaprowadził, kto pana poznał z żeglarstwem?
Ja zaczynałem standardowo, tak jak każde dziecko. Zapisałem się do klubu poprzez szkołę podstawową. No i tak ewoluowałem w karierze taką prawidłową drogą od tych najmniejszych łódek od optymistów przez reprezentację Polski w klasach olimpijskich. No później trzeba było się troszeczkę przekwalifikować na duże żagle i tak wylądowałem w tym miejscu. Takie rejsy są z reguły, trwają od 3 do 4, 5 miesięcy. No wszystko zależy, jak się szybko płynie.
5 miesięcy bez nikogo? Bez możliwości porozmawiania? Jak to jest? No.
Teoretycznie tak, praktycznie nie. Bałem się na początku przed startem, że sobie nie poradzę, ale dowiedziałem się, że jednak dam radę. Wcześniej pytałem się już żeglarzy, którzy wcześniej brali udział w takich regatach, jak to jest, czy mieli z tym jakieś problemy. I powiedzieli, że nie, wyraźnie mi wytłumaczyli, że to jest po prostu kolejne regaty, ustalono takie zasady, a nie inne, trzeba się do nich przyzwyczaić i się zastosować, to wszystko.
No ale co, rozmawia się wtedy samemu ze sobą? Jak to jest?
Powiem tak, na początku nie miałem niestety muzyki, bo wszystko było tak szybko na szalonych papierach robione, że po prostu zapomniałem. Książki nawet żadnej nie miałem. Miałem jedyne rzeczy do czytania na jachcie, to miałem instrukcje wszystkich urządzeń elektronicznych, jakie miałem zainstalowane na jachcie w języku francuskim, którego nie znam. Także miałem super.
Ale nauczył się pan francuskiego w rejsie?
Nauczyłem się tylko tych podstawowych parametrów, które powinienem wiedzieć. Więc...
Czyli tak, muzyki nie, książek nie.
Ale później wszystko nadrobiłem i już miałem wszystko pod dostatkiem. Myślę, że dzisiejsza era komunikacji, telefony różnego rodzaju, satelitarne, pozwalają utrzymywać kontakt z brzegiem bez przerwy.
Łączność była.
Oczywiście, z żoną rozmawiałem w zasadzie codziennie. Tak. Nie, to jest moja pasja od dzieciństwa. Jak się poznaliśmy, ja już po prostu to uprawiałem.
Czyli żona wiedziała, z kim się wiąże i na co się decyduje.
Kota w worku nie brała.
Alarmy i instalacja techniczna oraz wyposażenie łódki Energa jest na najwyższym światowym poziomie, ale jest coś, co moim zdaniem jest bardziej niezbędne i decydujące podczas takich regat. Nie coś, a ktoś. Drugi żeglarz na pokładzie, drugi skipper. W tym wypadku Maciej Marczewski dla przyjaciół Świstak.
Wspólnie pływamy 14 lat w jego takiej oceanicznej karierze. Towarzyszę mu od początku, czyli od Veluxa. Razem przepływane wiele tysięcy mil razem.
On lubi pływać w towarzystwie, czy jest raczej samotnikiem? Bo tak pytać go o to trochę niezręcznie, a nawet jak go zapytałam, to tak nie odpowiedział do końca.
Myślę, że zawsze jest lepiej pływać w towarzystwie, nawet takim minimalnym, czyli jednoosobowym, bo jednak komfort psychiczny i bezpieczeństwo jest dużo większe niż pływanie samemu. Bo pływanie samemu to jest ciągłe zastanawianie się i czekanie, co się wydarzy, alarmy, zmiany kąty wiatru i tak dalej. By psychicznie myślę, że jest dużo lepiej.
Ale to, że zabiera specę od techniki, to nie znaczy, że się w jakiś sposób przestraszył tego, co się wydarzyło przy Van de Globe.
Nie, absolutnie. Regaty Jacques Vabre są najważniejszym w kalendarzu IMOKI w tym roku. Są akurat double-handed. Jest to też przygotowanie do przyszłorocznej najważniejszej imprezy, czyli do Mistrzostw Świata w klasie IMOCA, które też się odbywają z dwoma sternikami na pokładzie. Jest to rejs dookoła świata z Barcelony do Barcelony. I myślę, że jakby kontynuujemy to, co Gutek rozpoczął szczęśliwie w czasie regat Veluxa. Kontynuował Vendée Globe, to jest taki jakby naturalny krok naprzód.
Żeglarze, pijąc francuską kawę, czekają na start do regat Szlakiem Kawy, ale już snują plany do kolejnych startów.
Główną i najbliższą imprezą, do której się przygotowujemy, a start w tych regatach, tam Żagwap, to tak naprawdę jest element przygotowań do wyścigu dookoła świata non-stop, również w dwie osoby. W przyszłym roku startujemy 31 grudnia z Barcelony do Barcelony. Regata nazywa się Barcelona World Race i to jest główna impreza kalendarza klasy IMOCA 60.
To jest teraz najlepsza łódka w Polsce, najszybsza. Pan jest najlepszym żeglarzem. Pan ma tego świadomość. To chyba taka świadomość mocno stresująca, co? No bo wszystkie oczy na pana. Każdy ruch, każde potknięcie. O, wielki bohater, o, wielki żeglarz, a tu mu się coś popsuło. No takie głosy też były. Pamięta pan podczas tych regat Vendée Globe?
Tak jak wcześniej wspominałem, awary się zdarzają i to jest część wpisana jakby w ryzyko. To jest sport. Żeglarstwo na najwyższym poziomie, cały czas się ryzykuje, przekracza się bariery, z reguły bariery też techniczne i to właśnie decyduje o tym, że się czasami nie dojeżdża i o to tu chodzi.
Ale pan bierze teraz drugiego skipera, technika?
Tak, mam nadzieję, że tym razem będzie zdecydowanie lepiej. Też mam poczucie tego, że zawsze będę miał na kim się oprzeć, tak? I będę miał zawsze kolejną dodatkową parę rąk, no i przede wszystkim można zamknąć oczy. A pływając samemu, właśnie największą bolączką było to, że nie można było w ogóle spać. A tym razem będzie można troszeczkę się zregenerować.
Łódka jest świetnie przygotowana, wszystko na niej jest, ale tak naprawdę jej najsłabszy punkt. Czego się pan obawia?
Ja się czego obawiam zawsze tego samego. Że coś się może stać, z czym sobie nie poradzimy. No to jest, to nie dotyczy tylko tego jachtu, to dotyczy każdej jednostki wyścigowej, która jest na świecie.
My zaglądamy na chwilę jeszcze do Havru, gdzie już chyba trochę zniecierpliwieni żeglarze sprawdzają prognozy pogody. Gdzie są teraz?
Znajdujemy się w bardzo fajnym miejscu, zaraz w pobliżu portu Le Havre, na klifie, z którego bardzo dobrze będzie widać start. Będziemy startować około kilometra od tego klifu, jesteśmy 110 metrów nad poziomem wody. Doskonała trybuna do tego, żeby oglądać start do Jacques Vabre, który odbędzie się prawdopodobnie rzecz w czwartek.
Startują to najlepsi zawodnicy, trasa jest dość ciężka. Bardzo podobna tak naprawdę do rejsu dookoła świata, czyli do wyścigu dookoła świata. Zawodnicy startują w zasadzie ci sami, co w Vendée Globe, tylko teraz dobrali się parami, także jeszcze bardziej można tutaj wyróżnić faworytów. Bo tutaj się mówi o czterech łódkach, które mogą tak naprawdę wygrać u nas w klasie IMOCA ten wyścig. Każdy będzie jechał tak, jak na ile potrafi. Mi się wydaje, że nie powinniśmy być bardzo odstającą łódką od czołówki. Szykuje się na jakiś bardzo szybki rejs, ale jeżeli chodzi o sztormowanie, trzeba przetrwać, tutaj nie można jechać na maksa, ponieważ po prostu można połamać wszystko.
Ostatnią rzeczą, jaką zrobiliśmy na jachcie Energa, było umycie dna i części kilu i miecza centralnego. Tą czynność wykonał tutaj zaprzyjaźniony Nurek. Zawsze taką rzecz zostawiamy na ostatnią chwilę, żeby łódka już była czysta przed samym opłynięciem. Jesteśmy gotowi do startu i czekamy na już sygnał przygotowawczy.
Dyrektor sportowy regat Kawowym Szlakiem Manfred Rampacher powiedział na ostatniej konferencji prasowej, że głównym celem organizatorów jest stworzenie wszystkim załogom szansy na szczęśliwe dopłynięcie do mety w Brazylii. Prognozy zakładają prędkość wiatru na poziomie dochodzącym do 50 węzłów, co mogłoby okazać się zgubne dla wielu jednostek, stąd zwłoka. Zdajemy sobie sprawę, że łódki startujące w klasie IMOCA są gotowe do rozpoczęcia wyścigu, ale ideą Transat Jacques Fabre jest wspólny finisz wszystkich czterech klas żeglarskich, powiedział Manfred Rampacher. Co robicie na co dzień? Jak czekacie na przykład na poszczególne spotkania skiperów, na konferencje? To jak czas wam mija? Czym się zajmujecie? Czy to są prace przy łódce?
Generalnie przy łódce już nie ma niestety żadnych prac, bo łódka jest gotowa. Na pierwszy dzień startu była gotowa. W tej chwili skupiamy się tylko na analizie prognozy pogody i na strategii na najbliższe 1000 mil. Dzisiaj zabijając czas również pójdziemy do kina. Jest premiera filmu o Vendée Globe.
Po południu dostaliśmy informację z miasteczka regatowego we Francji, że komisja regatowa podjęła decyzję o starcie do regat Szlakiem Kawy jutro o godzinie 13. Informację przekazał nam osobiście Zbyszek Gutkowski.
O 10.22 dokładnie Energa wypływa z portu. No ta procedura wypływania przez śluzy i tak dalej to dla mnie prawdopodobnie ponad godzinę. O 13 jest start na wodzie, już na wodach tutaj przed portem Plechaw.
Rozumiem, że decyzja ucieszyła, bo chyba już wszyscy dosyć mają tego czekania i tej niepewności, prawda?
No na pewno. Natomiast jeśli chodzi o trimarany i klas 40, przewidziany jest pit stop 200 mil dalej przed samym płynięciem na Biskaję, bo na sobotę jest przewidziane 55 węzłów w szkwałach. 55 węzłów w szkwałach to jest 10 bofortów. Start jest w bardzo lekkich warunkach, jest 7-8 knotów wiatru, więc bardzo mało tego wiatru, a od soboty 55 i tak będzie trzymało aż do północno-zachodniego korneru Hiszpanii.
A dzisiaj wieczorem jeszcze luźno, czy już pełna mobilizacja? Jak to jest?
No mobilizacja już jest od paru dni, ale generalnie wszystko przygotowane, czekamy tylko, przebierzemy się trochę, no i startujemy.
Pod koniec listopada wszystko już będzie jasne. My mamy nadzieję, że na podium zobaczymy polską załogę Zbyszka Gutkowskiego i Macieja Marczewskiego. Kłaniamy się, Anna Rębas i realizator Stefan Kotlik. Dobranoc.
Procura outra vida, para que esse jacaré.
Moe um ser na vida, vou poder para boti. Procura outra vida,
para que esse jacaré.
Quem vou é que se esparar pode na vida, cá vou enganar, já vou cair nada. Quem vou é que se esparar pode na vida, cá vou enganar, já vou cair nada. Ser na vida, vou poder para boti. Procura outra vida,
para que esse jacaré.
Vou eu ser na vida, vou poder para boti. Procura outra vida,
para que esse jacaré.
Para boti,
procura outra vida, para que esse jacaré.
Põe um ser na vida, vou poder para boti. Procura outra vida,
para que esse jacaré.
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 Thank you.